Dzisiaj słowem będzie dzieliła się Asia Kwiecień. Asia jest bardzo obdarowaną osobą, z wyjątkową osobą. Będzie się dzielić tym, co Bóg jej wkłada do serca.
Chciałam zacząć od czegoś, co przed chwilą, kiedy osoby mówiły świadectwa, bardzo mocno poczułam w sercu, otworzyłam Psalm 103, kiedy żeście się dzielili tymi świadectwami. W Psalmie 103 jest napisane w 20 wersecie: błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego. To jest jeden z moich ulubionych wersetów, który Duch Święty mi często przypomina. W ostatnim czasie mi bardzo, bardzo często przypomina. Przypomniał mi też w tym momencie, kiedy mówiliście te świadectwa, dlatego że poczułam, że Duch Święty chce, żebyśmy coś zrobili na sam początek. Może nie jesteś przyzwyczajony do tego rodzaju rzeczy. Ja przyzwyczajam moich synów do tego. Jeżdżę z nimi, z moim młodszym szczególnie do przedszkola, wożę go codziennie. Mój starszy jest w edukacji domowej, więc niestety nie mogę tego robić, ale innymi sposobami go łapię. Ale z moim młodszym rano wsadzam go do samochodu, jedziemy. I ja mówię: Noe, to jest dobry dzień. Noe mówi tak. Ja mówię: Noe, powtórz. A Noe mówi, to jest dobry dzień, mama. Ja mówię: Noe, jesteś kochany. A on mówi: tak, jestem kochany. Ja mówię: Noe, powiedz, wszystko ci się dzisiaj uda. Noe mówi: wszystko mi się dzisiaj uda. Ja mówię: Noe, powiedz, jeżeli upadniesz, to wstaniesz. Noe mówi: jak upadnę, to wstanę. I jedziemy i to robimy. Dlaczego to robimy? Dlatego, że ten werset mówi, 20 werset mówi, że jego aniołowie słuchają jego słowa. Słuchają wszystkiego tego, co wypowiadają nasze usta. Jeżeli nasze usta wypowiadają zgodnie to, co jest w Słowie Bożym, jego aniołowie przychodzą. Oni nastawiają uszy. To trochę jest w tym tłumaczeniu troszeczkę to zawalowane. Jest napisane: aniołowie jego potężni siłą wykonujący słowo jego, aby słuchano głosu słowa jego. Ale jak zobaczycie ten werset w oryginale, to jest napisane: aniołowie słuchają, ci, którzy słuchają, którzy nastawiają swoich uszu, aby usłyszeć słowo jego, i którzy przychodzą, dosłownie tam jest napisane, użyte słowo, przyklejają się do tego słowa, aby je wykonać. W ten sposób uwalniamy nadprzyrodzoną rzeczywistość i uwalniamy aniołów, którzy przychodzą i nam pomagają. Oni słuchają, więc oni chcą, żebyśmy wypowiadali swoimi ustami zgodnie z Bożym Słowem. Więc chcę, żebyście na początek powiedzieli: jestem kochany, jestem dzieckiem Bożym. Mam wszelką przychylność. Jestem kochany przez Boga i jestem kochany przez ludzi. Do czegokolwiek przykładają się moje ręce, udaje mi się. Mój ojciec pragnie dla mnie błogosławieństwa. I mój ojciec błogosławi mi każdego dnia. Jestem błogosławiony dzisiaj. Mam przychylność dzisiaj. Mam wszystko, co potrzebuję, aby wypełnić jego przeznaczenie na ten dzień. Może ci się to wydać głupie i kiedy naprawdę zaczynamy to robić, to może to dziwnie brzmieć, ale zapewniam was, w tym jest moc. Zachęcam was, żebyście to robili i żebyście robili to w ciągu swojego dnia. Kiedy mówiłaś świadectwo o tym, że Pan Bóg ci przypomina ten werset, ja wyobrażałam sobie ciebie, jak wypowiadasz to na głos. Pan jest ze mną, kiedy idę ciemną doliną. Po co tatuś to nam daje? To jest to, kiedy On nam daje słowo życia, my potrzebujemy je wypowiadać, bo my za dużo czasem wypowiadamy rzeczy wręcz przeciwstawnych. Wręcz przeciwstawnych. Uwalniamy je i to nam wychodzi bardzo łatwo. W tym nie potrzebujemy treningu w ogóle, ale potrzebujemy treningu w tych rzeczach. I to jest naprawdę, słuchajcie, pełne mocy. Więc ja bardzo, bardzo, bardzo was do tego zachęcam. Chcę się ci dzielić na temat różnych rzeczy, które Bóg kładzie na moje serce od jakiegoś czasu. Ma to coś do czynienia z Bożą chwałą. Marek wczoraj do mnie napisał: to jaki będzie tytuł kazania? Ja nigdy nie wiem, jaki będzie tytuł kazania. Ja nie jestem typowym głoszącym nauczycielem. Ja nie jestem tym, że tak jestem tak bardzo poukładana i teraz tak, wiesz, tu mam 10 punktów i tu, wiesz, powiem ci, jaki będzie tytuł i tak dalej. I przecież co mi przyszło do głowy, to mówię: chcę być w twojej chwale. Napisałam mu: chcę być w tej chwale. Więc napisał to jako tytuł. A ja mówię tak: ja i mój mąż najlepiej to wiemy. że ja funkcjonuję grubo proroczo. A to mam na myśli tak, że mam na myśli to, że mam 1000 wrażeń, 1000 myśli, 1000 najróżniejszych wniosków, które przychodzą do mojej głowy i 1000 różnych puzli. Jak mam głosić, to mam 1000 różnych puzli. Zastanawiam się i tylko się modlę, Duchu Święty, błagam się, ułóż to w jakiś porządek, bo ja nie mam pojęcia, w jaki sposób ja mam to uwolnić. Co ja mam powiedzieć, co ja powiem? Ludzie się pytają, to co będziesz mówić? Ja mówię, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Wiesz, są pewne rzeczy, które chcę, wydaje mi się, że powiem, ale naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy to powiem. Więc nie wiem, do końca bardzo wybaczam poukładanych, bardzo przepraszam poukładanych, wybaczcie mi. Coś tatuś zrobi. Tatusiu, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że Ty tutaj jesteś. Dziękujemy Ci za Twoją chwałę. Kochamy Twoją chwałę, kochamy Twoją obecność. Kochamy przebywać razem z Tobą. Dziękujemy Ci, że z tego więcej i więcej, że uczysz nas, w jaki sposób możemy uwalniać tego więcej w naszym życiu. Chcę zacząć od tego, że w 2016 roku miałam sen. Trochę pójdę do przyszłości. W 2016 roku miałam sen i ten sen polegał na tym, że wtedy nie byłam w ciąży. Dzwoniłam do mojej siostry. Jak otworzyć butelkę, jak się trzyma jednocześnie? Dzwoniłam do mojej siostry w tym śnie i mówiłam, słuchaj, jestem w ciąży. Ona mówi, wiem, przecież wiem. I ja mówię, ale nie. Mówi, już dzisiaj jest poród.
Nie wylej wody.
Ona mówi, no to jedź do szpitala. To trzeba rodzić, nie? No, co jest, jak jest poród? Nie, trzeba pojechać i trzeba urodzić. Więc ja mówię, jadę. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że to już dzisiaj i jedziemy. Jadę do tego szpitala i w tym momencie, kiedy wchodzę do szpitala, to już nie jestem, jestem jakby ciągle w ciąży i wiem, że byłam w ciąży i że się odbywa poród, ale jednocześnie wychodzę jakby z siebie. W śnie to jest możliwe. Możesz być w śnie, a jednocześnie zacząć być obserwatorem. Więc w tym momencie zaczęłam być obserwatorem w tym śnie i widzę, że poród się odbywa, że rzeczywiście, że tam rodzę, ale widzę, że jest dużo przywódców zgromadzonych na basenie, bo to jest taki wielki basen bez dna, takie bezpieczne miejsce z jednej strony, ale z drugiej strony kompletnie bez dna, tak jak ocean. I poród odbywa się do wody, w międzyczasie jest cesarskie cięcie zrobione. A wszyscy ludzie, którzy się rodzą do wody, to są w butach na obcasach. Sny są cudowne. Słucham? To był ten sen. Tak, to był ten sen. To był ten prawdziwy sen. Obudziłam się z tego snu. Pomyślałam sobie, ale odjechany sen. Lubię odjechane sny. Odjechane sny znaczy, że coś znaczą. 2 miesiące później, w lutym, bo to było na początku 2016 roku, 5 lutego, miałam takie niezwykłe spotkanie z Jezusem u siebie w domu. Siedziałam i się modliłam. Przyszła Jego obecność. Wiedziałam, że stoi przede mną. Nie widziałam Go swoimi fizycznymi oczami, ale wszystkie moje duchowe zmysły wiedziały, że Jezus stoi przede mną, że mnie dotyka. Cała się trzęsłam pod Jego mocą, a On zaczął do mnie mówić, zaczął ze mną rozmawiać o tym śnie. Mówi, miałaś sny ostatnio. Ja mówię, tak, miałam sny, to chodź pogadamy o tym śnie. I zaczęliśmy rozmawiać o tym śnie. Zaczął mi mówić też o tym, co chcę zrobić w Polsce, o tym, co chcę uwolnić w naszym kraju. Ja wiedziałam, że sen mówił o poruszeniu. Wiedziałam, że sen mówi o poruszeniu, że są rzeczy, które Bóg wkłada w nasze wnętrze, że chce, żebyśmy byli w ciąży. Chce, żebyśmy chodzili w ciąży, brzmieni Jego obecnością i Jego chwałą, po to, żeby rodzić dla Niego rzeczy i że przebudzenie się rodzi w tym kraju. Wiedziałam, że sen mówił o tym, że przebudzenie Bóg chce uwolnić, że przychodzi ze swoją chwałą, że będzie cesarskie cięcie. Cesarskie cięcie to jest po angielsku C-section. I to wiedziałam, bo bardzo lubię angielski, w związku z czym to do mnie bardzo przemawia. Kiedyś John Paul mówił, kiedyś lata 20, może z 15 lat temu opowiadał taki sen, w którym też miał C-section, cesarskie cięcie. Wiedziałam, że cesarskie cięcie to jest C-section, tak się to pisze po angielsku, ale C się czyta jak C, czyli widzieć. Czyli sekcja widzących się rodzi, czyli w tym poruszeniu i w tym przebudzeniu urodzi się sekcja widzących, ludzi, którzy będą widzieli więcej, będą oglądać Bożą chwałę, że Bóg nas będzie trenował w tym. Ale wiedziałam też, że ludzie, którzy się urodzą w tym poruszeniu, będą w tych butach na obcasach, czyli nie będą startować z poziomu, z jakiego myśmy startowali, ale ludzie, którzy będą się rodzić w tym przebudzeniu, oni będą korzystać z całego objawienia, z całego dziedzictwa, w którym my już chodzimy, oni będą startować z poziomu naszych ramion. Czyli rzeczy, do których myśmy latami dochodzili, do których myśmy odkrywali latami, myśleliśmy sobie, Bóg nas szkolił latami, oni nagle będą to dostawać na dzień dobry. Pomyślałam sobie o latami, czekaliśmy na przełom w uzdrowieniu, żeby widzieć uzdrowienia na ulicy, żeby widzieć, że Bóg działa i uzdrawia chorych. Byliśmy w tym szkoleni w łatwy i w trudny sposób, a ci ludzie będą w to wskakiwać, oni będą wiedzieć, że to jest normalka. Dzisiaj się nawrócą, a jutro pójdą i będą się modlić za chorych i oni będą uzdrowieni. Byłam bardzo, bardzo mocno poruszona tą rozmową z Jezusem wtedy i tym spotkaniem, kiedy żeśmy rozmawiali o tym śnie i także o tym, że On przychodzi do Polski i że chce uwalniać swoją chwałę w taki nowy i zupełnie świeży sposób, tak jak żeśmy tego jeszcze nigdy do tej pory nie doświadczyli. Kilka miesięcy później w wakacje miałam taką wizję, to jest tylko tytuł wstępu do tego, co dzisiaj mówię, muszę powiedzieć ten wstęp. W wakacje miałam taką wizję, w której Bóg mnie uczył latać. To było podczas wiatraków, podczas naszego wyjazdu na wiatraki. Stałam na wzgórzu, była burza, bardzo skróconą wersję wam powiem. Bóg, nie byłam oczywiście jedną osobą, która tam stała, byłam tam z innymi osobami, ale Bóg do mnie mówił, że mam skoczyć w momencie, kiedy będzie burza. I rzeczywiście, kiedy rozpoczęła się burza, było ciemno, ja widziałam, fizycznie doświadczałam tego po prostu ciemności dookoła. Zaczęły się pioruny i powiedział, skaczcie i teraz lećcie. I żeśmy lecieli w czasie tej burzy. Uczyliśmy się latać, to nie było łatwe, nie wiedzieliśmy kompletnie, jak to robić. A Bóg do mnie mówił na koniec tej wizji, mówił, ci, którzy chcą nieść moją chwałę, potrzebują nauczyć się latać w czasie burz. To było w roku 2016, w wakacje na wiatrakach. Wielu z nas doświadczyło potem najróżniejszych burz w swoim życiu. Ja mówiłam w różnych miejscach, do których jeździłam, że Bóg będzie uwalniał swego rodzaju burzę do naszego życia, dlatego że On chce nas trenować, dlatego że On chce nas nauczyć, żebyśmy dalej i skuteczniej nieśli Jego chwałę. I wiedziałam, że Bóg będzie tego uczyć, że to będą z jednej strony czasem niesprzyjające okoliczności, czasem rzeczy, w których żeśmy się wcześniej jeszcze kompletnie nie znajdowaliśmy się, nie wiedzieliśmy, jak postępować, ale Bóg będzie nas uczył, dlatego że On chce coś zrobić. On chce coś przez to osiągnąć. On ma w tym cel. Stałam sobie dzisiaj tutaj, kiedy żeśmy uwielbiali i Bóg do mnie mówił, powiedz im, wszyscy chcą się znaleźć w mojej chwale. Czy to prawda? Wszyscy chcemy być w Jego chwale. To jest prawda. Wszyscy chcemy być w Jego chwale. Ale Bóg mówił do mnie, ale nie każdy chce zapłacić koszt, który jest związany z niesieniem mojej chwały. Ja stałam po prostu i te słowa mnie przeszywały. Widziałam, że to jest jedna z rzeczy, które Bóg bardzo mocno złożył na moje serce i zaczął do mnie mówić. I mówił już od jakiegoś czasu, mniej więcej od 2 lat, przez najróżniejsze doświadczenia i różne rzeczy, które wydarzają mi się w życiu. Chcemy być w Jego chwale, ale to jest cudowne być w Jego chwale, ale wiemy jednocześnie, kiedy jesteśmy w Jego chwale, to kiedy doświadczasz tego, kim On jest i patrzysz Mu w oczy i doświadczasz Jego obecności, jak ona Cię kompletnie przemienia, jesteś kompletnie innym człowiekiem, chcesz też zanieść Jego chwałę. Prawda? Chcecie zanieść Jego chwałę. Ja pragnę tego. Ja nie chcę tylko i wyłącznie doświadczać tego dla siebie. Ja chcę to uwolnić. Ja chcę, żeby zostało to uwolnione na innych. Chcę zanieść daleko Jego chwałę. I Bóg do mnie mówił i mówi o koszcie, który jest do zapłacenia. Jest koszt do zapłacenia, abyśmy mogli dalej nieść Jego chwałę. Chcę dzisiaj do was mówić o swego rodzaju kosztach, które potrzebujemy zapłacić, ale opłaca się je bardzo zapłacić. I chcę do was mówić o pewnym szkoleniu, w którym żeśmy się znaleźli. Niektórzy z was są tego świadomi, a niektórzy są kompletnie tego nieświadomi. Mam nadzieję, że będziecie trochę bardziej świadomi po tym, co powiem. To ma wam pomóc i ma was zachęcić do tego, żeby wytrwać w najróżniejszych doświadczeniach, ale też żeby rozumieć to, co Bóg robi i żeby przyjmować to i żeby umieć uwalniać więcej. w którymś momencie na przełomie tego czasu, o którym wam opowiadam, kiedy zaczął do mnie Bóg mówić o swojej chwale, o tym, że chce przyjść, ale o tym, że jest koszt do zapłacenia, była konferencja w Kaliszu, nawet nie mogę sobie przypomnieć, która to z nich była, ale stałam tam na uwielbieniu, być może to była ta z Czeanem, aczkolwiek nie wiem tego do końca. W każdym razie było uwielbienie. Jurek stał i z przodu i głosił, zaczął coś głosić. Ja zobaczyłam szpaler aniołów stojący za nim, a każdy z tych aniołów trzymał w ręku dziecko. Patrzyłam się na nich, jak oni trzymają te dzieci w swoim ręku. Myślałam sobie, tato, ale dlaczego oni tak stoją? A potem miałam kolejne takie pytanie, a dlaczego nikt nie bierze, żeby nie wziąć tych dzieci? Oni tak, wiecie, po prostu czasem patrzysz, masz jakieś doświadczenie, wiesz, i ja przynajmniej tak funkcjonuję, że patrzę, zaczynam zadawać pytania. Tacie, bardzo często kompletnie nic nie rozumiem z tego, co widzę, więc potrzebuję się go pytać po prostu, o co chodzi. I stałam przez jakiś czas i była taka niezwykła Boża obecność, jednocześnie takie poczucie dużej świętości tej chwili, tego, co widziałam. Wiedziałam, że każdy z nich trzyma to dziecko i że ono jest do wzięcia, ale wiecie, nikt nie biegł, żeby wziąć to dziecko. I ja myślałam sobie, tato, co ty chcesz mi pokazać w ogóle? O co chodzi? I zaczęłam słyszeć takie słowa, każdy chce mieć dziecko, ale nie każdy chce je wychowywać. Każdy chce mieć dziecko, ale nie każdy chce zapłacić koszt wychowania. Niektórzy rodzice, gdyby wiedzieli, jaki koszt przyjdzie im zapłacić, wielu z nich tak mówi, spytajcie się ich. Włącznie z moim mężem. Wielu rodziców mówi o tym, gdybym wiedział, z jakim kosztem to się wiąże, to bym się 10 razy zastanowił. Dlatego Bóg nam do końca czasem nie pokazuje całego kosztu. Bo nie powiedzielibyśmy nie. Po prostu powiedzielibyśmy nie. To jest cudowne. Dzieci, ludzie, którzy nie mają dzieci, patrzą na takie malutkie brzdące, ubrane w różowych sukieneczkach albo bawiące się, wiecie, odbijające piłeczki. Po prostu, wiecie, takie słodkie, słodkie anielątka, nie? I mówią, ojejku, jak cudownie, jak wspaniale, nie? A rodzic myśli sobie, bardzo wspaniale, tak, pójdź ze mną 24 godziny na dobę, bądź z tym dzieckiem. I wiesz, to jest piękne. Z jednej strony to jest piękne, ale jest też koszt. Jest też koszt. Później, kiedy dzieci już dorastają i wychodzą z domu, to wszyscy mówią, ja, bo to wiecie, wszystkie matki mi opowiadają. Wiesz, to jest, wiesz, to szybko mija, potem jest po prostu, wiesz, jesteś taka dumna. Potem już chcesz mieć wnuki, potem już chcesz mieć ten, tamten, wiesz, ale są jeszcze w międzyczasie te lata, kiedy potrzebujesz to wychowywać, to cudowne dziecko, tak, które ma taki świetny potencjał. Wiesz, nasz Noe jest przywódcą. On ma wiesz, czym się charakteryzuje przywódca? Każdemu chce powiedzieć, co ma robić. Wiesz, chce po prostu w każdej sytuacji, on wszystkich by po prostu poustawiał. On może, wiesz, po prostu temu, on wszystko po prostu zarządzi kompletnie. Wiesz, i potem na co dzień uczysz się, wiesz, jak ten potencjał wziąć, wykorzystać, ukierunkować, wiesz, i to jest czasem mordęga. Normalnie, naprawdę, to nie jest czasem przyjemne. Wiesz, mój drugi syn, urodzony prorok, po prostu cudowny chłopczyk, ale co na co dzień, mamy po prostu wrażliwość, mamy taką paletę wrażliwości, taką jak mamusia, więc my jesteśmy z Natanem do siebie bardzo podobni, więc Natan umie mi tak zagrać na nerwach i ja jemu umiem tak zagrać na nerwach, jak po prostu nikt, my po prostu idealnie, bo jesteśmy do siebie bardzo podobni. Stałam, patrzyłam na tych aniołów i Bóg mówił, każdy chce dziecko, nie każdy chce ponieść koszt związany z jego wychowaniem. I Bóg mówił dalej, każdy chce cud, ale nie każdy chce kosztu, który jest związany z tym, żeby ten cud otrzymać. Potem słyszałam, jak Bóg mówi, każdy chce moje dary, chce dary Ducha Świętego, ale nie każdy chce kosztu, który jest związany z tym, żeby z tymi darami potem zarządzać. Żeby odpowiednio nimi zarządzać, bo wiesz, nie jest sztuką dostać coś, potrzebujesz jeszcze tym zarządzić, potrzebujesz dobrze to wydać, potrzebujesz dobrze tym szafować. My jesteśmy tymi, którzy zostali powołani do tego, żeby szafować rzeczami zgodnie z tym, co Bóg mówi. I wiecie, ja stałam i ja mówiłam, tato, po prostu to jest niezwykłe, po prostu co ty chcesz powiedzieć? I To jest ciekawe. Zaczęłam jeździć do Brazylii, jak wiecie. Będę mówić różne przykłady z Brazylii też dzisiaj. Będę się dzielić różnymi rzeczami, bo to jest coś, co tatuś mi położył na sercu. O, chciałam wam pokazać, jakim prorokiem jestem. Więc tutaj jest mój długi plan. Długi plan tego, co dzisiaj, prawda, mogę powiedzieć. O, to jest takie, wiecie, zapisane na sześciu kartkach. A tu jest mój short plan. To jest mój short. Bo w międzyczasie zapominam, robię dygresję, potem niekoniecznie umiem wrócić do tego, co chcę powiedzieć. Więc czasem sobie robię short plan, żeby nie zapomnieć o tym, co chcę powiedzieć. Więc pragnieniem Ojca od samego początku dla każdego z nas było to, żebyśmy chodzili w Jego chwale. Kiedy zobaczycie początek, kiedy Adam i Ewa chodzili po ogrodzie, była Boża obecność, jest napisane, oni nie mieli na sobie żadnych ubrań, ale się nie wstydzili. Dlaczego? Bo ich przodziewała Boża chwała. Oni chodzili w Bożej chwale i była cudowna Boża obecność. Cały czas rozmawiali sobie z tatusiem, ale jednocześnie byli przyodziani przez Jego chwałę, przez cały czas. W momencie, kiedy zgrzeszyli, co jest napisane? Napisane jest, że Boża chwała od nich odeszła, dlatego że zobaczyli, że są nacy. Ale to jest ciekawe, Boża obecność od nich odeszła? Boża obecność nie odeszła, ale do tego jeszcze będziemy wracać. Do tego sobie zaraz jeszcze wrócimy. Tatuś od samego początku chciał, żebyśmy chodzili w Bożej chwale i żebyśmy byli przyodziani przez Jego chwałę. Jak pomyślisz sobie, ja pomyślałam sobie, to jest dobre porównanie, które jest w Biblii, o tym, że oni stracili Bożą chwałę i nagle zobaczyli, że nie mają ubrań, bo Boża chwała jest jak ubranie dla nas. Dokładnie jak ubranie dla nas. Coś, co naprawdę czuję, że Bóg do mnie mówi i często przypomina mi. I ja, kiedy zaczyna się jakiś rok, zazwyczaj się modlę i pytam się Go o jakieś słowo, które będzie na dany rok. W tym roku też to uczyniłam, mieliśmy nawet trochę postu, w który niektórzy z nas weszli, Bóg do nas mówił. I jedną z rzeczy, którą Bóg zaczął bardzo mocno do mnie mówić, która jest związana z tym, o czym już do was mówię, już tak naprawdę mówił do mnie o tym wcześniej, ale teraz zaczął to bardzo mocno podkreślać, to jest to, że Jego chwała, pragnienie Jego chwały, aby była na nas, jest w Jego sercu ciągle. On chce, żeby Jego dzieci chodzili ubrani w Jego chwałę. Ale my nie jesteśmy w stanie unieść całej Jego chwały naraz. Nie jesteśmy w stanie. To jest jak taki płaszcz, jakbym miała dwa rodzaje płaszczy. Tutaj mam taki jeden cienki, myślałam sobie, że można zrobić prezentację. Mój mąż ma na sobie taką kurtkę, która jest bardzo ciężka, puchowa. Ja mam taki płaszczyk, który jest bardzo lekki. Jakbyś założył coś takiego lekkiego na siebie, to czujesz to, ten ciężar, prawda? Ale to nie jest za ciężkie, ale jak nałożysz coś takiego puchowego, bardzo mocnego, to czujesz ciężar, czujesz, że to jest cięższe. My mamy najróżniejszego rodzaju doświadczenia z Bogiem. Ja takie doświadczenia mam już też przez jakiś czas. Często miałam je też w Brazylii. Na wiatrakach w Brazylii, w Kopenhadze w 2014 roku. Pierwsze doświadczenie, które miałam, Bożej chwały, która na mnie zstąpiła i która była jak taki płaszcz, ciężki płaszcz. To było w Kopenhadze w 2014 roku. Pojechaliśmy tam z moim mężem na konferencję z Randym. I było wezwanie do modlitwy. Obcy kraj, nikt mnie nie zna. Pierwsza pobiegłam. Randy pierwszy położył na mnie ręce. Był razem z Tomem Jonesem. Pomodlili się za mnie. W momencie, kiedy położyli na mnie swoje ręce, Boża chwała na mnie tak zstąpiła, że chciałam wejść dosłownie pod podłogę. Czułam taki ciężar fizycznie. Ja nie mówię o czymś duchowym, że ja odczuwałam fizycznie, czułam jakby ktoś po prostu na mnie taki ciężar, jakbyś po prostu położył fizycznie taki bardzo, bardzo ciężki płaszcz, który jest po prostu tak ciężki, że ja chciałam wejść pod podłogę. Upadłam na ziemię i chciałam wejść pod deski. Myślałam sobie, bardzo bym chciała wejść pod deski, ale w jaki sposób to zrobisz, jak masz ciało? Ale ja fizycznie, dosłownie znalazłam się pod tymi deskami. Znalazłam się pod tymi deskami kompletnie. To był pierwszy moment, kiedy miałam otwartą wizję w życiu. Otwarta wizja jest wtedy, kiedy swoimi fizycznymi oczami widzisz coś, nie swoimi duchowymi oczami, ale swoimi fizycznymi oczami. Tylko że ta moja otwarta wizja wyglądała tak, że nie widziałam nic. Po prostu znikli wszyscy ludzie dookoła. Cała scena, nie byłam w stanie zobaczyć nic spośród tego, co było dookoła, co widziałam jeszcze przed sekundą wcześniej. I widziałam tylko dookoła siebie piękny, turkusowy kolor. Indygo. Biały kolor indygo to jest złożony z białego, zielonego i z niebieskiego. I ten kolor żył. Ten kolor oddychał. Ten kolor mnie przenikał. I ja myślałam sobie, gdzie jestem? Co się stało? Zamykałam swoje oczy fizyczne, otwierałam, zamykałam, otwierałam. Zamykałam, otwierałam. Myślałam sobie, co, gdzie ja jestem w ogóle? O co chodzi? Widziałam cały czas tylko to. Nie byłam w stanie po prostu zobaczyć nic dookoła. Była taka Boża chwała, która była na mnie, że nie byłam w stanie po prostu nic, po prostu moje naturalne oczy zostały przejęte i ja po prostu widziałam tylko to i jednocześnie czułam tak blisko Boga, czułam, że jestem całkowicie w Nim, On całkowicie we mnie, ja całkowicie w Nim, żadnego po prostu dystansu, niczego, po prostu jesteśmy, nie da się nas oddzielić, po prostu ja i On we mnie, a ja w Nim. To są te doświadczenia, kiedy przychodzi Boża chwała. Takie inne doświadczenie miałam w Brazylii, w pierwszej Brazylii. Był taki moment, kiedy mieliśmy uwalniać słowa wiedzy. To było fajne. Randy nas brał tak 50 osób i każdy z was słowo wiedzy, wychodźcie na scenę i przekazujcie ten moment, że powinniśmy wyjść i przekazać, czyli jakie schorzenie Pan Jezus chce teraz uzdrowić. Wszyscy ludzie wychodzą, a na mnie stąpiła Boża chwała. I ja czuję po prostu, że to jest tak ciężkie, że muszę usiąść. Było tam krzesło, w związku z czym usiadłam i nie byłam w stanie wstać. Dosłownie, fizycznie. Nie byłam w stanie wstać. Nie byłam w stanie ruszyć nogą, nie byłam w stanie ruszyć ręką, nie byłam w stanie po prostu poruszyć niczym. I przychodzili do mnie ludzie, Asia, słowa więcej będziemy dawać. I ja mówię, człowieku, ja się nie mogę ruszyć. Nie ma mowy w ogóle. W końcu Artur przyleciał i mówi tak, słuchaj, to jakie ty masz to słowo wiedzy? Ja mówię, takie mam słowo wiedzy. On mówi, dobrze, to ja pójdę i przekażę. Ja mówię, dobrze, pójdź i przekaż. Po prostu ja się nie mogę ruszyć. Kompletnie. Siedziałam tam około 30 minut i nie byłam w stanie podnieść ręki ani nogi. Fizycznie czułam Boży ciężar. Tak samo było na wiatrakach ostatnich. Byliśmy na ostatnich wiatrakach w środę naszego wyjazdu, dokładnie w połowie naszego wyjazdu przyszła taka Boża chwała, że myślałam sobie, tylko i wyłącznie należy się położyć na podłodze, ponieważ nie jestem w stanie tego utrzymać na sobie, więc zeszłam najpierw na kolana, potem na podłogę i potem myślałam sobie, jedyne co mogę robić, to chyba tylko bić czołem o podłogę. Myślałam sobie, miałam oczy zamknięte, myślałam sobie, to musi śmiesznie wyglądać po prostu, że tak położyłam się i tą głową tak walę, po czym po 20 minutach, wiecie, jak otworzyłam oczy i się rozejrzałam, stwierdziłam, że kilka osób dookoła robiło to samo. Dokładnie to samo i sam Marek i tam inni. Po prostu wszyscy byliśmy głową, bo była taka Boża chwała. Po co tatuś daje nam takie doświadczenia? Jedną z rzeczy, którą się nauczyłam w Brazylii, którą nauczył mnie Randy i Blaine, bardzo skutecznie tego uczą, cieszcie się Bożymi doświadczeniami, ale rozpoznawajcie, po co one przychodzą. Rozpoznawajcie, po co one przychodzą. I ja myślałam sobie, kiedy tato zaczął do mnie mówić, ja pomyślałam sobie, dobrze jest, kiedy przychodzisz, wspaniale jest z tobą się spotykać, ale dlaczego ty dajesz nam takie doświadczenia, co ty chcesz zrobić? I tato zaczął do mnie mówić, odwieczne pragnienie tego, żeby moja chwała była na was. Chcę, żeby moja chwała na was spoczywała. Chcę, żebyście nieśli ją daleko. Chcę, żebyście ją zanieśli daleko. To jest w moim sercu. I ja wam daję to doświadczenie, ale jest pewien test. Jest pewien koszt do zapłacenia. Są trzy dziedziny, teraz uwaga, trzy punkty dla tych, co lubią punkty. Są trzy dziedziny i są trzy rzeczy, w których wierzę, że tato nas sprawdza. I wierzę, że jest to z tym powiązane, dlatego że czułam bardzo mocno na początku tego roku, kiedy się modliłam, że tato mówił, ja sprawdzam, Asia, ile jesteście w stanie unieść moje chwały. Ja mówię, ale co ty masz na myśli, tato, że ty sprawdzasz? Nie chyba, żeby nas ukarać, albo żeby stwierdzić, że wiecie, podstępnie chcę sobie sprawdzić to. Mówi, nie, potrzebuję to sprawdzić. Potrzebuję was wyszkolić. To jest szkolenie. Żebyście mogli coraz więcej i coraz więcej mojej chwały nieść. I żebyście mogli nieść ją coraz dalej i coraz dalej. Ja mówię, ale tato, ale jak to? A on mówi, tak, nie jestem w stanie nałożyć na was całej chwały od razu. Ale chcę. Coraz więcej i coraz więcej. Jest coraz więcej i coraz więcej. I zaczął mi przypominać, mówi, co ci mówiłem w ostatniej Brazylii. W ostatniej Brazylii tatuś do mnie mówił, Duch Święty do mnie cały czas mówił, tatuś mi tłumaczał potem. Mówił mi 3 słowa po angielsku, ale chyba mi się udało dobrze je przetłumaczyć, najwyżej Magda mnie poprawi. Mówił do mnie cały czas receive, release, increase. Receive, release, increase. 3 słowa. Cały czas do mnie to powtarzał. Receive, otrzymaj. Otrzymaj. Jest czas otrzymywania. Jest czas otrzymywania. Drugie, release, uwolnij. Jest czas uwalniania. Jest czas dzielenia się tym, co masz. I increase, jest czas wzrostu. Jest czas pomnożenia. Mówił do mnie cały czas te 3 rzeczy, te 3 słowa i mówił, wiesz co, od tego zależy twoje zdrowie duchowe. Ja mówię, naprawdę, tato? On mówi, tak, naprawdę. Od tego zależy wasze zdrowie duchowe. Te 3 rzeczy. I ja mówię, ale tato, jak to jest powiązane z Bożą chwałą? On mówi, to jest bardzo powiązane z Bożą chwałą. Ja sprawdzam każdą z tych dziedzin w waszym życiu i trenuję was i szkolę was w każdej z tych dziedzin po to, żebyście mogli lepiej nieść moją chwałę. Pierwsza dziedzina otrzymywania. Receive. Ja mówię, tato, to jest po prostu niesamowite. Mówię, szkolisz nas w dziedzinie otrzymywania. To co to dla nas znaczy? Tato mówi, to proste. Jak jest czas otrzymywania, to otrzymuj. Bardzo prosta rzecz. Ja mówię, ale to znaczy, że my tego nie kapujemy? On mówi, no. Czasem chcecie innych rzeczy. Czasem wydaje się wam, że jest czas na coś innego. Czasem wydaje wam się, że już otrzymaliście. Kiedy jest czas otrzymywania, otrzymuj. Wiecie, kiedy pojechałam do pierwszej Brazylii, pierwszy raz do Brazylii, do pierwszej Brazylii, jest pierwsza Brazylia, druga i trzecia. 3 Brazylie są do tej pory. Pierwszy raz, kiedy pojechałam do Brazylii, to była jedna z rzeczy, którą po prostu miałam wrażenie, że po prostu to było naprawdę niesamowite, że cały czas tato mi to przypomina i cały czas mnie tego uczy. W każdej chwili i w każdym momencie bierz. Ja miałam wrażenie, że wskoczyłam w taki basen, po prostu, w którym pływam, Bożej obecności i Bożej chwały, z którego w ogóle nie da się wyjść. Wiecie, nie tylko wtedy, kiedy jest uwielbienie, nie tylko wtedy, kiedy idziesz do kościoła, nie tylko wtedy, kiedy się modlisz w swojej komorze, nie tylko wtedy, kiedy prorokują do ciebie albo modlą się za ciebie, cały czas. Po prostu gdziekolwiek miałam wrażenie, przekroczyliśmy granicę już, wiecie, w locie, lecąc samolotem, już zaczęłam widzieć różne rzeczy i myślę sobie, po prostu przekroczyliśmy jakąś niesamowitą granicę. A tato do mnie mówił, bierz, jest czas brania, bierz, po prostu wszystko bierz. Ja mówię, tato, naprawdę? Ale tak mam po prostu sobie brać? Bierz, po prostu bierz. Jest czas brania, jest czas otrzymywania. Wiecie, szłam do basenu, znacie historię z basenem z pierwszej Brazylii, szłam do basenu sobie popływać, a Duch Święty tam przychodził. I ja mówię, ale tato, chciałam sobie popływać, ale wiesz, jest czas brania. Ja mówię, dobrze, biorę. To Duch Święty zstępował, śmiałyśmy się przez 1,5 godziny, wychodziłyśmy z basenu zupełnie przemienione. Każdy moment, w jakimkolwiek momencie Bóg przychodzi, On przychodzi w najróżniejszych momentach. Powiedziałam wam, my nie rozpoznajemy czasem Bożego działania, nie rozpoznajemy tego, co Bóg robi. Zwyczajnie nie rozpoznajemy tego. Stoimy i zaczynamy płakać i wydaje nam się, że po prostu mieliśmy trudne okoliczności w zeszłym tygodniu i teraz sobie płaczemy, bo stoimy w Bożej obecności. A nie wiemy o tym, że kiedy zaczynasz płakać w Bożej obecności, to przychodzi Boża miłość, która cię całkowicie przenika. On cię zalewa swoją miłością. Zalewa cię swoją miłością. Zalewa cię swoją miłością. I kiedy rozpoznasz to, że On przychodzi ze swoją miłością, masz powiedzieć, tato, dziękuję. Dziękuję Ci za twoją miłość. Dziękuję Ci, że Ty mnie zalewasz swoją miłością. Chcę więcej. Kiedy nauczysz się rozpoznawać to, co On robi, będziesz uwalniać też więcej. Dlatego, że zaakceptujesz to, przyjmiesz to, powiesz chcę więcej i On da Ci więcej. On uwolni więcej. Ale wiecie, nam się wydaje, ja się tylko popłakałam. Albo ja to zawsze płaczę. Albo On to zawsze płacze. On to zawsze płacze, wiesz. Albo ktoś inny się trzęsie, nie? Ktoś inny się trzęsie, wiesz, nie? Dziwne takie po prostu manifestacje. Ale potrzęs się, dobrze, lepiej mu było, wiesz. A tu trzęsienie to nie. Trzęsienie to Boża moc. wiesz, zaczynasz się trząść i mówisz, tato, dziękuję ci za twoją moc, która mnie przenika i przyjmuję to jeszcze więcej, uwalniam to więcej dla swojego życia. Masz czas nawet w swoim, wiecie, masz czas w swoim domu. Ja ostatnio siedziałam w domu, grałam sobie, siedziałam przy pianinie, grałam sobie. Nagle przyszła Boża obecność z takim niezwykłym poczuciem pokoju. Po prostu ogarnął mnie z każdej strony. Tak, wiesz, masz taki moment, zastygasz, po prostu wiesz, że wiesz, cokolwiek by nie było, to ty to czujesz, że On jest blisko, że jest Boży pokój z tobą. Ja siedziałam i ja myślałam sobie, tato, ja przyjmuję to, ja rozpoznaję to, przychodzisz z pokojem, bo ja będę go potrzebować, ja go przyjmuję go, wiesz, i się cieszysz, przyjmujesz go i ja mówię, tato, my nie umiemy brać? Tata mówi, nie umiecie. Ja mówię, ale jak to? Tata mówi, no, uczycie się, jesteście w procesie, jesteśmy w drodze. To jest naprawdę dobra nazwa. Jesteśmy w procesie, jesteśmy w drodze, uczymy się brać. Ja mówię, że co? No tak. Czasem nie przyjmujecie. Czasem wydaje się wam, że coś innego się dzieje i nie przyjmujecie, nie zwracacie uwagi na to, co robię. Wiesz, a kiedy zacznij sobie mówić to na głos, kiedy rozpoznasz, że Bóg coś robi w twoim życiu, zacznij na głos mówić to i zgadzać się z tym. Zobaczysz, co się będzie działo. Tego jest więcej. I ta pierwsza dziedzina, w której wierzę, że Bóg naprawdę chce nas nauczyć, chce nas nauczyć, żebyśmy przyjmowali, chce nas nauczyć, żebyśmy dali sobie prawo do tego, żeby brać. I chcę ci powiedzieć, to się nigdy nie skończy. To się nigdy nie skończy. To nie jest tak, że bierzemy tylko na samym początku, a potem już się tyle nabraliśmy, że już koniec. My tego potrzebujemy cały czas. My tego potrzebujemy każdego dnia. Ja tego potrzebuję każdego dnia. Ktoś tu powiedział, że Biblii nie zna tak dobrze. To chyba ty byłaś, że Biblii nie znasz całej jeszcze. Ja pomyślałam sobie, ja też nie. Ja też nie znam, bo ciągle jak czytam Biblię, to ciągle mi wyskakuje coś, co myślę sobie, tu tego nie było. Tak, ktoś coś podrzuca do mojej Biblii, dokładnie. Nie widziałam tego wcześniej, po prostu nie widziałam. Mówię, ja tak samo mam. Ja tak samo mam. Wiecie, ale kiedy tato zaczął do mnie mówić o tym, o dziedzinie otrzymywania i dawania, moje dzieci potrzebują nauczyć się i to jest jedna z dziedzin, tato mi mówi, to jest jedna z dziedzin, w której ja sprawdzam moje dzieci i ja uczę moje dzieci, żeby otrzymywały i żeby brały zachłannie. Naprawdę możemy brać zachłannie. Wiecie, my tak mówimy, nie, może tak, nie czasem, może jemu daj, może tamten bardziej potrzebuje. Wiecie, a ile razy my sobie myślimy tak, nie no, tego świadectwa to ja nie powiem, bo to takie małe, a ktoś inny może jakieś duże powie, bo to takie małe, nieliczące się, nie? To w taki sam sposób podchodzimy do tego, jak potrzebujemy, żeby tatuś coś zrobił i myślimy sobie tak, nie no, nie powiem, że pomodli się o to, albo no nie powiem, że mam taką potrzebę, bo przecież ludzie mają inne, większe potrzeby. Tamta potrzebuje uzdrowienia, tamta potrzebuje czegoś tam mniej, wiecie, tak nie no, może lepiej nie. Bierz, po prostu tata chce ci dawać, jest błogosławieństwo, które jest kompletnie nieograniczone dla ciebie, on chce ci dawać więcej i więcej. I tato mówi do mnie to i ja mówię, tato, ale o co chodzi w ogóle? A tato mówi, wiesz jakie jest moje imię? A ja mówię, no, John Paul kiedyś napisał książkę 365 imion Boga. Mówię, masz co najmniej 365 names, imion. Nie wiem, które masz na myśli, wiesz? On mówi, no to przeczytaj ten moment, kiedy Mojżesz stał, druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 13, 14, jakbyście chcieli sobie, stał i mówił, że posyłałem go, miał doświadczenie krzaka płonącego i go posyłałem, żeby poszedł uwolnić mój lud. I tam jest napisane, Mojżesz powiedział, ale kiedy stanę przed nimi i powiem, że ty mnie posłałeś do nich, co mam im powiedzieć, w imię jakiego Boga przychodzę? Tak? Pamiętacie ten fragment, nie? I tam jest napisane, powiedz im, ja jestem, który jestem. Po angielsku jest napisane, I am present. I am present. Czytam to i mówię, tato, to jest niesamowite. To jest jedna z lekcji, którą my powinniśmy zapamiętać po prostu. I to jest coś, mówię wam, to jest objawienie, które zmienia po prostu wszystko, całe twoje funkcjonowanie na co dzień. Kiedy zaczyna do ciebie docierać, że On jest obecny teraz. Że On jest obecny teraz. W tym momencie, kiedy siedzisz sobie, On jest obecny teraz. I co więcej, On działa dla Ciebie. Co więcej, On uwalnia swoją przychylność, On uwalnia swoją miłość. Wiecie, ja byłam w Brazylii, widziałam wiele cudów, widziałam, jak ludzie byli uzdrawiani. Mówiłam wam, zadawałam Bogu pytanie, ale jaka jest różnica między Brazylijczykami a Polakami, a Duch Święty mówił ciągle żadna, aż w końcu ostatniego dnia powiem Ci. Ja mówię, świetnie, powiedz mi, jaka jest różnica między nami a nimi. A Duch Święty mówi, oni wiedzą, że dziś jest dzień nawiedzenia Pańskiego. Dzisiaj. Nie za 5 lat. Nie za 20 lat. Dzisiaj Bóg działa. Dzisiaj Bóg działa. I ja mówię, tato, tatuś, co ty mówisz? Tatuś mówi, to jest coś, co potrzebujecie zrozumieć. Ja jestem obecny. W każdym momencie. Moja obecność jest dostępna dla was w każdym momencie. W tym momencie. Możesz zamknąć oczy. W tym momencie tato cię dotyka, w tym momencie tato ci daje, w tym momencie tato uwalnia rzeczy. Ja mówiłam, tato, my naprawdę potrzebujemy się tego uczyć? Tato mówi, tak, potrzebujecie się tego uczyć. Naprawdę potrzebujecie się tego uczyć. I wiecie, ja tak siedziałam, myślałam sobie, to jest niesamowite, bo chyba największym planem nieprzyjaciela, jednej z jego największej troski od samego początku było to, żeby odizolować człowieka od Boga. Zgodzicie się? I wiecie co, ja pomyślałam sobie, jako ludzie niewierzący, kiedy byliśmy niewierzący, tak? Nie wiedzieliśmy, że Bóg może być blisko nas, że możemy z Nim rozmawiać, że możemy mieć z Nim relacje, tak? Co diabeł się starał nas przekonać? Że Bóg jest daleko. Że Bóg cię nie słyszy. Że Bóg nie słyszy twoich modlitw. Wiecie, jak spotykam ludzi na ulicy i rozmawiam z nimi i mówię, Bóg chce dzisiaj, teraz dla ciebie zadziałać, oni są zadziwieni. Dlaczego? Dlatego, że oni wierzą w to, co diabeł im truje przez lata, tak? I co nam truł wszystkim, tak? Że Bóg jest daleko. Ale że co, że teraz? Dla mnie? Bóg coś może uczynić dla mnie? Tak? Tak. Bóg coś może uczynić w tym momencie. To jest największe kłamstwo diabła. Chce, żeby ludzie byli całkowicie odizolowani od niego, ale potem jesteśmy ludźmi wierzącymi i myślimy, że się skończyło. A wcale nie. A wcale nie. Ja siedziałam z tatą i tato mówi, wiesz, ile moich dzieci, moich wierzących dzieci czuje się samotnych. I czuję, mimo tego, że wszystko wiedzą tu, wszystko wiedzą w swoim umyśle, słyszą kazania, czytają w Biblii i tak w ich sercu jest pustka. Jest samotność. I w różnych sytuacjach, w których się znajdują, krzyczą do nich, diabeł do nich krzyczy, jesteś sam. I oni tak się czują. Będąc w Bożej rodzinie, ja mówiłam, w kościele, tato? Tak, w kościele. Nosimy, niestety, diabeł przychodzi ze swoim planem. On nie rezygnuje łatwo. On nie rezygnuje wcale w momencie, kiedy oddaliśmy mu swoje życie. Ciągle jest zatroskany o to, żebyśmy byli daleko, żebyśmy byli oddzieleni, żebyśmy nie wierzyli, że Bóg jest tu, teraz, że w tym momencie doświadczamy pełni Jego obecności, że doświadczamy pełni Jego miłości, że mamy dostęp do tego. On chce, żebyśmy myśleli, nie, wiesz co, z tobą jest coś gorzej. O, Magda z Ryśkiem, tak. Oni, ta. Oni, wiesz, mają tą służbę ojcowskiego serca ojca, takie namaszczenie mają, że doświadczają ciągle miłości ojca. Z tobą jest troszkę gorzej. Ty jesteś inny. Ty jesteś inny, wiesz. Pewnie są rzeczy w twoim życiu, wiesz, niezałatwiane. Ty nie możesz tak po prostu, wiesz, podoświadczać miłości ojca. Nie, wszystko kłamstwo. Ale są sytuacje, po prostu, w których diabeł dokładnie w taki sam sposób do nas mówi, po to, żebyśmy nie doświadczali, że ojciec jest tu i teraz, i że jego miłość jest dla nas dostępna. Inna rzecz, że potem myślimy sobie, jak już przejdziemy przez te lekcje, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami, że On jest zawsze z nami, że okoliczności mogą być najróżniejsze. Że ten brat to pewnie ma dzisiaj troszeczkę gorszy humor, dlatego się do mnie krzywo uśmiechnął. Każdemu się zdarza. Nie dlatego, że mnie odrzucił, nie dlatego, że jestem gorszy, nie dlatego, że mnie nie kocha. Tak? No, pewnie jest mu źle, nie? Po prostu pewnie miał dzisiaj gorszy dzień. Każdy ma gorszy dzień, nie? Kiedy przyjdziemy przez te lekcje i kiedy czujemy, że nie, jestem zawsze z kimś, jestem zawsze z tatą, on mnie kocha, ludzie też mnie kochają, ale mają różne dni. To jest normalne. Wiesz, to potem jest jeszcze lekcja pod tytułem, no ale Boża moc, no to nie dla wszystkich już jest dostępna. Wiesz. No a Boża, Boża przychylność, wiesz, takie rzeczy, nie, no to już jest mocno uwarunkowane, nie? I ty jesteś od tego oddzielony, wiesz, i diabeł przychodzi do ciebie albo mówi, wiesz co, ty nie jesteś godny. Ty nie jesteś godny. Ja mówiłam kiedyś świadectwo o tym, jak miałam przez lata pragnienie tego, żeby chodzić do nieba. I kiedyś miałam, lata temu miałam sen, w którym byłam w niebie. Ale coś mnie z tego nieba wyciągnęło. Od tyłu, spod Bożego tronu. Widziałam Boży tron, widziałam tatę, nagle mnie coś jak odkurzacz wyciągnęło. I ja w tym śnie zaczęłam krzyczeć i płakać, co to jest. I tato posłał dwóch aniołów, którzy przyszli do mnie i mówią, coś ci wyjmiemy z twojego wnętrza. Wiecie, taki mini Matrix, jak ktoś oglądał. I włożyli ręce w mój brzuch i wyjęli robaka. A na tym robaku było napisane, twoje uczucie bycia niegodną. Yeah. Fuj! Fuj! Wiecie w jak wielu dziedzinach to się objawia w naszym życiu, także w momencie, kiedy modlimy się za innych. Wiesz, nakładasz, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Naprawdę, tato mi to pokazał w ostatnim czasie, bardzo, bardzo wyraźnie, że kiedy nosimy w sobie poczucie bycia niegodnym, że ty nie jesteś godny. Czego jesteś niegodny? Nie jesteś godny jego błogosławieństwa, nie jesteś godny jego miłości, nie jesteś godny jego mocy. To potem stajesz, żeby modlić się za kogoś, ale ty nie czujesz się godny, żeby Boża moc przepływała przez ciebie. Myślisz sobie, ty nie jesteś godny. Inni są godniejsi. Inni są godniejsi. To jest kłamstwo. To jest kompletne kłamstwo. Tato mówi nie. Tato mówi nie. Tato mówi, masz dostęp. I am present. Ja jestem obecny. Dlaczego tatuś wybrał, żeby żyć w tobie? Dlaczego tatuś wybrał, żeby być całkowicie w tobie? Żeby zamieszkać w tobie? Że Duch Święty przyszedł, żeby mieszkać w tobie? Wiesz, nie? Nie stworzył tato takiego jakiegoś, wiesz, jakiejś wazy, do której, wiesz, wskoczył i stwierdził, będę w tej wazie u was w domu zawsze. Nie, on po prostu, on zdecydował, że to my jesteśmy świątynią, że on nas napełni. Po co? Bo już bliżej się nie da. Już bliżej się po prostu nie da. On zawsze będzie w tobie. On zawsze jest w tobie. Ty nie zawsze jesteś w nim. Ale to jest inna historia. Ale on zawsze jest w tobie. On kompletnie nie chce być od ciebie odizolowany. I inne kłamstwo, które diabeł chce ciągle nam jako ludziom wierzącym wkładać i co nas też mocno oddziela od jego obecności, jest sytuacja, która się wydarzyła, którą bardzo dobrze znamy, kiedy odeszła Boża chwała od Adama i Ewy. Jest napisane, oni zgrzeszyli, otworzyły się im oczy, poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe, zrobili sobie przypaski, to jest trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, no usłyszałem szelest w ogrodzie i zląkłem się, bo jestem nagi. A Bóg na to, a kto ci powiedział, że jesteś nagi? Boża sytuacja, inne kłamstwo diabła. Wydaje się nam czasem jako ludziom wierzącym, że nasze grzechy totalnie pozbawiają nas Bożej obecności. Że nie możemy być w Bożej obecności. A tu jest taka sytuacja, że oni zgrzeszyli, poznali, że są nadzy, odeszła Boża chwała. Ale Boża obecność cały czas była. Dziwna sprawa. Co więcej, Bóg ciągle do nich mówił. Przemawiał do nich. Wołał. Wiesz, starał się dać im nowe objawienie. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Wiecie, ja kiedy to zobaczyłam, ja pomyślałam sobie, no tak, to mi tłumaczy. To mi tłumaczy, dlaczego w tak wielu sytuacjach, w momencie, kiedy zgrzeszyłam, w momencie, kiedy zachowałam się jak niedobra dziewczynka, powiedziałam coś mężowi złośliwie, jak nie powinnam powiedzieć. Poszłam, odpokutowałam, ale siadałam i stwierdzałam, przepraszam, to jeszcze były nawet sytuacje, kiedy jeszcze nie odpokutowałam, tak naprawdę, szczerze to jeszcze nie odpokutowałam. Szłam sobie, bo łatwiej mi jest spotkać się z Panem Bogiem niż z moim mężem i przed nim odpokutować od razu, więc szłam sobie do taty, a tato tam już czeka. Ja mówię tak, ale jak to, że tu jesteś? No jestem. Ale wiesz, ja zgrzeszyłam. No, a ty nie ukażesz mnie? Bo łatwiej, lepiej by było, gdybyś mnie ukarał. Tego się spodziewamy się kary. Nie? A jego obecność po prostu jest, ona nie odchodzi. Po prostu on jest, on cały czas jest. Wiecie, nawet grzechy nie są w stanie nas oddzielić dzięki Jezusowi. Dzięki Jezusowi. I tak, nasze życie ma być coraz świętsze i On sprawia, że jesteśmy coraz świętsze, ale wiecie, to nie wynika z naszych wysiłków. To nie wynika z tego, że my się napinamy. To wynika z tego, że my chodzimy w Jego chwale, patrzymy w Jego oblicze, jesteśmy przemieniani na Jego obraz. Patrząc w Jego oblicze, a nie starając się. Nie starając się zmienić, ale mając spotkania z tatusiem, wtedy on nas zmienia. I tatuś do mnie mówił, i to jest jedna z dziedzin, którą bardzo mocno Bóg mi położył na sercu, że on nas testuje w tej dziedzinie i on sprawdza. I potrzebujemy być gotowi, kiedy on przychodzi, żebyśmy wzięli, potrzebujemy być gotowi, żeby brać. Wiecie, były takie momenty w Brazylii, w tej ostatniej też, kiedy my, wiecie, my tam jedziemy, jesteśmy w jak to się nazywa? Posługujący team, zespół. W zespole posługującym z Randy. Randy Clark to jest taka osoba, dla tych, którzy nie wiedzą, która jeździ po świecie do Brazylii, również też zabiera tam swoje właśnie zespoły posługujące i usługuje w znakach i cudach, głosi Ewangelię, ale też bardzo dużo Pan Bóg uwalnia znaków i cudów przez jego posługę i darów uzdrowienia. I jedziemy tam, żeby być w zespole posługującym i za każdym razem, kiedy jest okazja do tego, żeby się modlić za ludzi, żeby do nich prorokować albo żeby uwalniać słowo wiedzy, to robimy to. Ale zawsze kiedy tam jesteśmy, jest taka bojaźń w moim sercu i tato do mnie mówi, ale pamiętaj, kiedy ja mówię bierz, to jest czas dla ciebie brania. Jesteś tu, żeby dawać, ale pamiętaj, kiedy ja mówię bierz, to ty bierz. Był taki ostatni, jeden z ostatnich wieczorów, na którym Randy głosił i w trakcie, kiedy głosił, tato do mnie mówił, to jest twój wieczór brania. Ja mówię, to co mam zrobić? No, odłożyć plakietkę. I ja mówię, ha, ha, ha. Mówię, dobrze, jest czas brania, to mówię, to jak tylko zrobi wezwanie, to ja biegnę i będę brać. A Randy na koniec mówi, to było cudowne z jego strony, mówi tak, ja czuję w swoim sercu, Randy mówi tak, że niektórzy nawet z mojego zespołu posługującego to dzisiaj wezmą. I mówi, możecie zdjąć plakietkę i ją odłożyć dzisiaj. I ja mówię, co za cudowne pozwolenie. Dał nam pozwolenie, ale to jest nasz tata. Musisz wiedzieć, kiedy jest czas brania. I musisz być otwarty na to, żeby brać. I potrzebujemy brać codziennie. Druga dziedzina, w której tatuś nas sprawdza, to jest dziedzina uwolnienia. Uwalniania tego, co on nam dał. Bez otrzymania nie jesteśmy w stanie uwolnić. Tylko kiedy się z nim spotykamy, tylko kiedy bierzemy od niego, jesteśmy w stanie, żeby uwolnić. Ale kiedy się z nim spotykamy, to potrzebujemy też to uwalniać. I jedną z takich rzeczy, które do mnie bardzo mocno tata mówi, to jest bardzo ciekawe, bo to się bardzo wiąże z nazwą właśnie naszego kościoła Droga, to jest tato mówi, jesteście w drodze i musicie pamiętać ciągle, że jesteście w drodze. Kiedy zaczął do mnie o tym mówić, kiedy byłam w Brazylii, mówił, jest czas brania, jest czas oddawania. I mówił, ale zrób studium biblijne tego, co się działo w drodze. Więc ja sobie wzięłam, otworzyłam Biblię i czytałam sobie Ewangelię, czytałam sobie Dzieje i patrzyłam sobie co się działo w drodze. Dosłownie. W drodze. On the way. I mam tu różne, najróżniejsze przykłady. Będę wam podawać. Łukasza, mogę wam podać różne w ogóle wersety, które możecie sobie do nich zajrzeć później. Łukasza 17, 11, Łukasza 7, Łukasza 8, 14. Widzę, że nikt nie zapisuje, to nie będę mówić. Ale będę mówić po kolei. Ta, będzie nagrane, to będziecie mogli sobie potem odsłuchać dokładnie. Łukasza 17, 11. W drodze do Jerozolimy jest napisane. Jeżeli patrzycie, robiłam sobie studium biblijne, wszędzie tam gdzieś pojawiło w drodze. Kiedy byli w drodze, co się działo w drodze, nie? Więc w drodze do Jerozolimy Jezus spotkał 10 trędowatych. Wiecie, co się stało? Zostali uzdrowieni. Ale on był w drodze do Jerozolimy. On nie szedł na spotkanie z 10 trędowatymi. On już był na spotkaniu i zmierzał do Jerozolimy. W drodze zostało uzdrowionych 10 trędowatych. Łukasza 7. Podchodzi do Jezusa setnik, kiedy on jest w drodze. Tak? I mówi o swoim słudze, który jest chory. On jest w drodze. I potem jest cała rozmowa między nimi i ten sługa zostaje uzdrowiony. W momencie, kiedy Jezus jest w drodze, nawet nie idzie do niego do domu, ale w drodze, w tym momencie, gdzie się znajduje, w tym momencie jest uwolniona Boża moc. Łukasza 8,14 jest napisane, jest przypowieść o ziarnach, które padają, znacie to dobrze. Jedne z tych ziaren padają w ciernie. Jest napisane, to są ci, którzy wszystko słyszą, ale kiedy wyruszają w drogę, czyli idą przez życie, to zmartwienia i troski tego życia pochłaniają ich i nie wydają owocu. I to jest kontekst, znowu są w drodze. Z jednej strony mamy rzeczy, które się dzieją w drodze, czytam i zaraz wam podam więcej wersetów, rzeczy, które Jezus czynił albo jego apostołowie, kiedy byli w drodze, czyli kiedy zmierzali zupełnie gdzieś indziej, działy się rzeczy w drodze. Z drugiej strony jest kontekst tego, niektórzy nie wydadzą owocu, będąc w drodze, z powodu trosk tego świata i zmartwień tego świata. Łukasza 18,39. Jezus przychodzi obok ślepego, który drze się w niebogłosy. Synu Dawida, zmiłuj się. Jezus idzie na inne spotkanie. Wiesz, wyobraź sobie, idziesz na spotkanie drogi w niedzielę. I wiesz, i ktoś cię drze w niebogłosy. Ulituj się nade mną! A jeszcze tam byli tacy, co mu zamykali usta. Wiecie, bo uczniowie się trochę niepokoili, idąc z Jezusem. Mówili tak trochę za głośno wołanie, więc chcieli mu zamknąć usta. Ale to się wydarzyło w drodze. Jezus się go zapytał, to co chcesz, abym ci uczynił? Został uzdrowiony. Ślepy został uzdrowiony. Dzieje 26,13. Paweł jest w drodze do Damaszku. Ha. Dobre, nie? Paweł jest w drodze do Damaszku, a to jest ten, który prześladuje Kościół, ten, który wie najlepiej, ten, który ma władzę w swoim ręku. On wie wszystko najlepiej, on wszystkich prześladuje, jest w drodze do Damaszku. I co spotyka się? Face to face encounter. Twarzą w twarz z Jezusem. Nawet nie wie, kim on jest. Jezus musi mu powiedzieć, ja jestem Jezusem, którego ty prześladujesz. Ciekawe, że można spotkać się z Jezusem i nie wiedzieć, że to on. Można. Pojawia się światło z nieba, mocniejsze niż słońce, słyszy głos, ślepnie. Potem się musi pojawić Ananiasz, który się modli o jego uzdrowienie. Paweł się nawraca. Dzieje 8,26. Anioł Pana, to jest mój ulubiony fragment, słuchajcie. Anioł Pana mówi do Filipa, wstawaj, idź na południe. Znacie to bardzo dobrze, nie? Idź na południe, udaj się na drogę z Jerozolimy do Gazy. A to jest droga pustynna, co jeszcze byłoby lepiej. Więc jak Filip siedział sobie w domu, nie był w drodze, Pan Bóg potrzebował mu powiedzieć, żeby poszedł w drogę. Niektórzy z nas potrzebują udać się w drogę. Niektórzy z nas. To jest odpowiedź, dlaczego czasem jeżdżę do Brazylii. Albo w jakieś inne miejsca. Nie wszyscy, ale niektórym anioł Pana powie, udaj się w drogę. Dlaczego? Bo w drodze się uczysz. Dlatego, że droga jest procesem. Dlatego, że w drodze Bóg chce uwalniać rzeczy. To jest też dla ciebie dobra wiadomość, że nie musisz być doskonały, żeby Bóg zaczął działać w twoim życiu. On w tym miejscu, w którym teraz się znajdujesz, chce uwolnić Bożą moc i chce uwolnić pełnię Bożej mocy. Dokładnie w tym miejscu. Możesz być niedoskonały. Możesz być totalnie niedoskonały, ale Bóg chce to uwolnić. Widziałam, Madzia. Widziałam. co się na tej drodze stało. Jak poszedł na tą drogę, spotkał eunucha. Duch Święty powiedział mu, idź do niego, przyłącz się do wozu, którym jedzie. Eunuch nie rozumiał pisma. Zaczęli rozmawiać o tym wersecie. Eunuch się nawrócił, został ochrzczony, a jeszcze na koniec Filipa przeniesiono w zupełnie inne miejsce. Pomyśl sobie, kilka takich rzeczy, wiecie, nie wiem jak wy, ja bardzo mocno chcę doświadczyć takich rzeczy. Idziesz, anioł Pana ci mówi, udaj się w drogę, pójdź, wiecie, my mówimy Bogu przyjdź, a Bóg mówi idź. Taka jest prawda. Wielu z nas tego nie pojmuje. Kościół tego czasem nie pojmuje, ale wierzę w to, że wchodzimy w zupełnie nowy czas, kiedy zaczynamy to pojmować. Bóg do nas mówi idź. Bardzo dobrze, że chcesz, żebym przyszedł. Ja przychodzę, ale Bóg do nas mówi idź. Dzieje 9:10. Pan mówi do Ananiasza, wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj o Saula. I tutaj Saul zostaje uzdrowiony, czyli Paweł, tak? Dzieje 3:1. Piotr i Jan wstępują do świątyni, są w drodze na spotkanie, na nabo, około 9 rano i ujrzał ich chromy. Chromy ich zobaczył. Byli w drodze na spotkanie. Wiecie, tych fragmentów jest po prostu masa. Tych fragmentów jest kompletnie masa. I wiecie, ja czytałam to i mówiłam, tato, po prostu co ty chcesz nam powiedzieć? On mówi, w drodze jesteście. W drodze jesteście. Jesteście w procesie. I nie musisz się obawiać, że jeszcze czegoś nie umiesz. Ja cię będę uczył w drodze. Ale wiesz, jego namaszczenie płynie w drodze. I ja nie mówię tylko tutaj w drodze, teraz już o kościele. Mówię w drodze, w procesie, tak? Kiedy wychodzisz, wiesz, potrzebujesz wyjść i potrzebujesz zrobić pewne rzeczy. Potrzebujesz się nauczyć. W jaki sposób uczymy się uzdrawiać chorych, kiedy zaczynamy to robić? W jaki sposób uczymy się inne rzeczy robić, kiedy zaczynamy to robić? Bóg nas uczy w procesie, ale w procesie płynie Jego namaszczenie. I Bóg do mnie cały czas to powtarza i cały czas to mówi. Powiedz im, żeby byli odważni. Powiedz im, to ja wam mówię, bądźcie odważni. Jesteście w drodze, jesteście w procesie, ale Bóg kocha proces. Dzisiaj masz już wszystko, żeby uwolnić to, co Bóg chce, żebyś uwolnił. I zostanie to uwolnione. To jest cudowne. I ostatnia rzecz, wiem, już powinnam kończyć, więc będę zaraz kończyć. To jest trzecia dziedzina increase, czyli wzrośnij. Trzecia dziedzina, w której nas tata sprawdza i daje nam różnego rodzaju testy. To jest ciekawa dziedzina, bo kiedy zaczął do mnie tato mówić o tej dziedzinie, powiedział mi, mój kościół nie rozumie, czym jest promocja. I ja mówię, A co to jest promocja, tatuś? On mówi, promocja często nie wygląda jak promocja. Promocja czasem wygląda jak odwrotność promocji. Degradacja. Jak degradacja, dokładnie. Tak czasem to wygląda. Ja mówię, wow, no wiem, to jest biblijne. Przed chwałą przychodzi co? Przychodzi uniżenie. I wiecie, ja po prostu, byłam całkowicie zadziwiona. Naprawdę byłam całkowicie zadziwiona, kiedy pojechaliśmy do tej trzeciej Brazylii. Pojechaliśmy do niej i Bóg do mnie cały czas mówił, to jest czas wzrostu. Wiecie, niektórzy z nas pojechali tam już któryś raz, a niektórzy z nas byli tam pierwszy raz. Niektórzy z nas pojechali tam pierwszy raz, słysząc świadectwa tego, co Bóg czynił 2 lata wcześniej czy rok wcześniej. I spodziewali się pewnych rzeczy. Niektórzy spodziewali się pewnych konkretnych rzeczy, wiecie. Wcześniej żeśmy opowiadali bardzo dużo świadectw na temat uzdrowień. Na temat tego, jak Bóg uwalniał cuda. Niektóre osoby bardzo mocno czekały na ten czas, kiedy będziemy mogli posługiwać, kiedy będziemy mogli się modlić za chorych. A tu słuchajcie, taki mały teścik. Drużyna polska przez cały tydzień zabierana w najróżniejsze miejsca i za każdym razem Randy mówi, gdziekolwiek, bo wiecie, to się zmienia. Czasem cię bierze Randy, czasem cię bierze Blaine, czasem inny usługujący. I kiedy jedziemy w autokarze, mówi, słuchajcie, dzisiaj chyba będzie ten czas uwolnienia cudów, będziemy się modlić za chorych, bądźcie gotowi na słowa wiedzy, więc my wszyscy jesteśmy w gotowości. Po czym zajeżdżamy na miejsce i się okazuje, że głosi, głoszący głosi i idzie to w kierunku impartation. Nie będziemy się modlić za chorych. Będzie impartation. I wszyscy mówią, Polacy, nakładajcie ręce! I wiesz, idziemy, nakładamy ręce. Oczywiście ludzie padają pod mocą. Bardzo fajny widok i w ogóle, nie? Ale niektórzy czekają, no, chcieli się modlić za chorych, nie? Niektórzy się chcieli modlić za chorych, wiesz? I to, no i co? Tato chce, nie? No i słuchajcie, a w międzyczasie ludzie zaczynają wychodzić i mówią świadectwa, że jak padali pod Bożą mocą, to ich Bóg uzdrawiał, wiesz? Ale Bóg suwerennie uzdrawiał! I wiesz, i chwała Bogu, przecież to jest cudowne, kiedy Bóg przychodzi i suwerennie uzdrawia. Ale wiecie, my chcemy mieć Bożą chwałę, my chcemy mieć świadectwa. Niektórzy z nas chcą mieć świadectwa. Oni chcą, żeby Bóg przez nich działał, wiecie, i niektórzy byli sfrustrowani. Autentycznie, niektórzy byli sfrustrowani. Jurek był bardzo mocno przejęty tymi niektórymi sfrustrowanymi. Siedzieliśmy, nawet rozmawialiśmy o tym z Blaine'em, spotkaliśmy się z Blaine'em, z Jurkiem, żeśmy sobie stali. Jurek mówi, wiesz, niektórzy są sfrustrowani. Tak mówimy z Jurkiem, stoimy, mówimy do Blaine'a, niektórzy są sfrustrowani, bo jeszcze ani razu nie mieli możliwości, żeby się modlić za chorych. A Blaine stoi, jak to Blaine, jeżeli znacie Blaine'a, Blaine stoi. You know how it is. You know how it is. You know how it is. No wiesz, jak to jest. Wiesz, jak to jest. No wiesz, jak to jest. Stoi Blaine, nie ma na to odpowiedzi, nie? Po prostu, wiesz, raz jest tak, raz jest tak. Raz jest tak, raz jest tak. I coś się dzieje. I wiecie, ja, a do mnie, do mnie cały czas tata mówi, wiesz, to jest czas wzrostu. To jest czas wzrostu. Ja mówię, tato, ja się poddaję. Po prostu ja wskakuję w tą wodę. Ja się poddaję. Czy się będę modlić za chorych, czy nie będę modlić za chorych. Mówię, ja się poddaję, chcę się tym cieszyć. Wiecie, zanim przychodzi często promocja, zanim przychodzi ten wzrost, zanim wejdziemy na tą górę spotkania z Panem, zanim pewne rzeczy się wydarzą, przychodzą testy, które nie wyglądają wcale tak, jakbyśmy chcieli je zdawać. Wiesz, Bóg ci mówi o promocji, a ty tracisz pracę. No a miałem być promowany. Ale wiesz, ja do tej pory pamiętam bardzo dobry przykład Rysia, kiedy Rysio stracił pracę i kiedy zastanawialiśmy się, ojej, no przecież to tak dobrze, że przyszedł tutaj za żoną i że z żoną tu będą mieszkać, a tutaj pracy nie dostał, znaczy nie przynieśli mu tej pracy, w której był, nie może kontynuować tej pracy, nie? Po czym wiesz, po 2 tygodniach rozmawiamy o tym, spotykamy się z Rysią i z Magdą, rozmawiamy o tym i mówimy, jak to dobrze, że on tej pracy nie ma. Bo to może zrobić, tamto może zrobić, tu mu się otworzyło, tamto się mu otworzyło, wiesz. Nagle, wiecie, miesiąc czasu mija, oni mówią, słuchajcie, bo tu nam Pan mówi o służbie ojcowskiego serca ojca. Dobrze, że ten Rysiek nie pracuje, bo przecież to się wszystko ten. I wiesz, i ja tak pamiętam to i mówię tak, tato, po prostu, no, czas promocji, który nie wygląda jak promocja. Na początku. Na początku to nie wygląda jak promocja w ogóle. Wiecie, ja w tej pierwszej Brazylii, kiedy żeśmy pojechali, znacie wielkie świadectwa tego, jak opowiadałam, ile razy nas tam Pan Bóg tam tarzał w swojej obecności, w swojej chwale i to było naprawdę cudowne. Ale pierwszy dzień, kiedy żeśmy tylko tam przyjechali i Rendino nas nakładał ręce i się modliliśmy o czas udzielenia, to było tak, że ja stałam, tu mi może zeszły takie ze 2 łezki, dookoła mnie ludzie się tarzali i przewracali, a ja po prostu stałam jak zamrożona. Po prostu wydawało mi się, że nic nie czuję. Kompletnie. I myślałam sobie, tato, po prostu co jest? Ominąłeś mnie? Po prostu co się dzieje w ogóle? Wiesz, tatuś mówi, czas promocji. Autentycznie. Czas promocji. Wiesz, on nie wygląda. On nie wygląda jak promocja. Bo co? Bo promocja to jest pewnego rodzaju test. To jest pewnego rodzaju test. I ja, wiecie, wróciłam tego wieczoru do pokoju, uklęknęłam przed tatą i mówię, tato, co ty robisz? A tato mówi, chcę, żebyś zrobiła jedną rzecz. A ja mówię, co mam zrobić? A tatuś mówi, chcę, żebyś się modliła za każdą z osób, która jest na tym wyjeździe, żeby każdy z nich doświadczył więcej Bożej obecności i więcej Bożej chwały, niż kiedykolwiek wcześniej doświadczyli. I żeby cała moja pełnia na każdą z tych osób się wylała, nawet jeśli oni wszyscy doświadczą więcej niż ty. Módl się za każdą z nich po kolei. I ja siedziałam, po prostu płakałam i modliłam się za każdego z nich po kolei. Za każdego z nich po kolei. Myślałam sobie, tato, to nieważne. Po prostu ty przychodzisz jak chcesz. Dzisiaj może wyglądać, jakbym nic nie doświadczyła. Wiecie, inna sprawa to jest to, że nas tatuś całkowicie różnie kabluje w naszych duchowych zmysłach, więc różnie możemy doświadczać rzeczy i nie należy się ze sobą porównywać absolutnie. Ale wiecie, czasem promocja wygląda totalnie jak niepromocja. Kompletnie. Po tym czasie, kiedy tak się modliłam, zaczęłam doświadczać, widziałam, że ludzie doświadczają niesamowitych rzeczy, ludzie, którzy byli z nami na wyjeździe, ale ja też zaczęłam doświadczać tego i myślałam sobie, tato, chcę ci się poddać. Wiecie, ale my nie wiemy czasem, że czas wzrostu tak wygląda. Chcemy, żeby to wyglądało troszkę inaczej. Wiesz, chcemy jednak, żeby to się ten, coś. Wiecie, myśmy, żeby coś nam ten, nie? No chcemy, absolutnie chcemy. Ja w tej trzeciej naszej Brazylii, w której miałam bardzo dużo momentów, kiedy Bóg mnie prowadził do osób, żeby się modliła o wewnętrzne uzdrowienie. I kiedy modlisz się o wewnętrzne uzdrowienie, widzisz, że ludzie płaczą, widzisz, że rzeczy się dzieją, no ale wiesz, nie ma po prostu, co po prostu potem opowiedzieć. Wiesz, no tak, chcę powiedzieć, że Bóg w tej trzeciej Brazylii robił to dokładnie, o czym Marek śnił, zanim wyjechałam. A śniło mu się, że dostałam nową maszynkę do usuwania tatuażu. I ludzie przychodzili do mnie tłumami do domu, ponieważ umiałam to w sposób bezbolesny i bardzo szybki usunąć. Nigdzie tego na świecie nie było. I ludzie tłumami walili i ja po prostu zdejmowałam te tatuaże z nich, nie? I ja po prostu jechałam i mówię, tato, poddaję się tobie, dlatego że wiem, że będziesz usuwał diabelskie przeznaczenie z życia ludzi i że będziesz zapisywał nowe przeznaczenie na ich sercu. I chcę, żebyś mnie do tego użył. I użył mnie do tego. Myślę sobie, że pewne rzeczy dowiem się w niebie, co tatuś zrobił. Pewne rzeczy wiem, że dowiem się w niebie. Ale myślałam sobie, ja się poddaję, ale wiecie, a naprawdę niektórzy z nas byli sfrustrowani. Naprawdę niektórzy z nas byli sfrustrowani. Ale wiecie co? Tata wie, po prostu tata sprawdza. Tata sprawdza, ile jesteśmy w stanie unieść. Ile jesteśmy w stanie się jemu poddać. Potrzebujemy mu się poddać. Potrzebujemy zapłacić koszt. Cokolwiek, tato. Chcemy dla twojej chwały. Chcemy nieść twoją chwałę. Jakikolwiek to będzie miało wymiar. Ja kiedy się temu poddałam, kiedy myślałam sobie, nie będę myśleć o tym, czy tatuś, wiecie, jeszcze jedno miałam bardzo ciekawe zdarzenie, bo kiedy żeśmy dojechałyśmy do Rio z Beatą wcześniej, bo potem żeśmy przylatywały do Fortalezy, tam gdzie był Randy, w Rio byłyśmy najpierw z Joanną przez kilka dni, Joanna tutaj była przez kilka dni z wami. I w tym samochodzie jadąc sobie właśnie w Rio, jechałyśmy na pierwsze spotkanie, nie mogłyśmy na nie dojechać, ponieważ taksówkarz nie znał drogi. I cały czas błądził. Całusieńki czas. Ja zamknęłam oczy i nagle widzę Jezusa i mam wizję Jezusa przed sobą. Stoi przede mną i biegnie po wodzie i mówi, chodź. A ja zaczynam biegnąć za nim. I biegnę za nim i krzyczę za nim, ale gdzie mnie prowadzisz, nie? I myślę sobie, ale ja jestem w Rio, wiesz, a zrobisz przeze mnie jakieś niezwykłe rzeczy w tym miejscu. A Jezus biegnie przede mną, słuchajcie, biegnie i się śmieje. I mówi, chodź. Ja mówię, ale gdzie mnie zabierasz? On mówi, no chodź. I wiecie co? Zabiera mnie nad jezioro, takie rwące, po prostu nie jezioro, tylko rzeka bardziej górska. To nie było jezioro. To była woda, która po prostu spływała. I mówi, ma takie duże kalosze, zakłada na siebie i mówi, masz, zakładaj. I ja mówię, ale co będziemy robić? A on mówi, ale czy nie chciałaś łowić kiedyś gołymi rękami łososi? A ja mówię, chciałam. Ale ja mówię, teraz? Przecież jestem frio, ja tu przyjechałam, żeby się modlić za ludzi i żebyś mnie użył, nie wiadomo w jaki sposób, wiecie. Jest czas dawania, jest czas udzielania, jest czas brania, jest czas wzrostu. A on, wiecie, zakłada te kalosze, wiecie, ja zakładam razem z nim, stanęliśmy w tym, słuchajcie, to łososie skaczą mi nad głową, on je świetnie łapie, ja nie. Ja nie umiem tego robić totalnie. Wiecie co, fan mieliśmy bardzo fajny, naprawdę mieliśmy bardzo fajny fan. Ale wyszłam stamtąd i mówię tak, otwieram oczy, Bata mówi, dojechałyśmy. I ja mówię, że gdzie? Ona mówi, no do kościoła dojechałyśmy. Ale mam, to jest dobra wiadomość, mówi, ale mam też złą. Chyba się już skończyło. Mówię wam, pierwszego dnia nie dojechałyśmy na to spotkanie, ponieważ nie znałyśmy drogi i dojechałyśmy dokładnie jak się skończyło, jak wszyscy wychodzili, nie? Wszyscy wychodzili i my wychodzimy, Joanna nas wita, ja mówię, Joanna, jak fajnie, nie? I myślę sobie, co ja dzisiaj robiłam? Łowiłam łososie. Mówiłam łososie z Panem Jezusem, ale wiesz, tatuś cię zabiera na spotkanie, idź. Tatuś wie najlepiej, na co jest czas. On daje dobry czas i daje momenty, potem których się kompletnie, kompletnie nie spodziewamy. Kiedy ja się po prostu kompletnie z tym pogodziłam, mówię, ach, Szanie, to zrobisz, nie zrobisz, bo ty zrobisz po prostu super, że nie musisz przeze mnie. Możesz przez po prostu, sam rób suwerennie po prostu. Będę się na to patrzeć, będę machać po prostu rączkami i nóżkami, jak ty będziesz robił. I wiecie, ze spotkania na spotkanie, gdzie są te impartation, ciągle jest udzielenie, 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 ciągle chcą od nas udzielenia. Ciągle chcą, żeby Polacy się modlili o udzielenie, więc my udzielamy, nakładamy ręce na ludzi i na jednym z tych spotkań, gdzie jest czas udzielenia, nie czasu modlenia się za chorych, dwóch facetów ubranych na biało. To byli dwóch ludzi, którzy byli normalnie z tego teamu Randiego, wiecie, z tych 100 osób, tylko że jak jest 100 osób, to nie znasz wszystkich, więc generalnie, ale wiesz, że to są ci, kojarzy ich, że to są z naszego teamu, ale ubrali się tego dnia w ogóle na biało i machają do mnie z odległości. Ja patrzę, jak mówię, dwóch aniołów do mnie macha. Kto do mnie macha w ogóle? Bo ja się tu modlę za ludzi, ci ludzie tam, Pan Bóg ich dotyka, a oni do mnie machają. I machają i cały czas tak nachalnie machają, no chodź. I ja się odwracam, mówię, mnie machają, może kogoś innego machają. A oni, nie, no chodź, chodź. No to ja mówię, dobra, to idę. Podchodzę, a oni mówią, tu jest dziewczynka, ona ma nowotwór, pomóż się za nią. A ja stoję i mówię, świetnie. I znikają, poszli sobie, po prostu sobie poszli. Podeszła do mnie Rebeka, która była też z naszego teamu, mówi, pomogę ci, będę się z tobą modlić. Ja mówię, świetnie, będziemy się modlić. Ja mówię, gdzie ten nowotwór? Dziewczynka mówi, że ma go w piersi i że jest wielkości takiej, nie? I że jest w stanie go złapać po prostu, wiecie, jak jest w stanie go złapać w rękę. Ja chciałabym powiedzieć, że wtedy pomyślałam sobie, jest! To jest mój wielki moment! Teraz Bóg mnie użyje, nie? To jest to, nie? A ja po prostu stałam i myślałam sobie, Duchu Święty, co ja mam robić? Bo ja tylko łososie z tobą w tym tygodniu łowiłam. I jeszcze poszłam z tobą w parę miejsc, ale ja kompletnie nie wiem, jak to robić. Nie wiem, od czego mam zacząć w ogóle. I zaczynamy się modlić. Duch Święty mówi, zadaję kilka pytań. Duch Święty nam bardzo mocno pokazał, że korzeniem tego była złość i przemoc, która była w rodzinie, więc pomodliłyśmy się za tą złość i przemoc. I ten nowotwór się zmniejszył o połowę, ale zostało go połowę. I ja stoję. Oczywiście dziewczynka się cieszy, bo widzimy, my się też cieszymy. Cieszymy się, że jest przełom, bardzo się cieszymy. Modlimy się dalej, ale ja stoję i panikuję. Ja mówię, ja nie wiem, co ja mam dalej zrobić. Stoję przed tą dziewczynką i mówię, tato, po prostu nie mam pojęcia, co mam zrobić. Kompletnie. Wiesz, o to się pytałam, o to się modliłam w ogóle. Co ja mam teraz zrobić? Patrzę na Rebekę. Rebeka tak samo jak ja. Come on, nie wiemy, co zrobić w ogóle. Duch Święty mówi, powiedz jej, żeby sama, powiedz dziewczynce, żeby sama nakazała temu nowotworowi się zmniejszać. Mówię, o, dobra. Wow! O, widzicie, to już jest prorocze, woda się leje. Woda się leje. Więc mówię do dziewczynki, dziewczynka tak się patrzy na mnie, mówię, wiesz, po prostu powiedz, nie? Po prostu powiedz, żeby to się zaczęło zmniejszać. Powtarzaj, nie? I ona zaczyna mówić to, nie? I słuchajcie, nowotwór się zmniejsza o kolejne połowę, czyli zostaje go 25% z tego, co było do tej pory. My po prostu cieszymy się, wiecie, po prostu cieszymy się, jak nie wiadomo co, cieszymy się i mówimy, ale co dalej? Po prostu co zrobić? I mówię znowu, tato, mówię, panika, nie mam pojęcia, co mam zrobić dalej. Tato, co ja mam zrobić dalej? Tato mówi, potrzebujecie zerwać przymierze ze słowami, które zostały wypowiedziane, które lekarze wypowiedzieli i które ona wypowiedziała, godząc się na kłamstwa, które zostały wypowiedziane. Więc dobrze, robimy to znowu. Ona znowu czuje, że jest mniejsza. I po ostatniej modlitwie nie może go znaleźć. Nie może go znaleźć. I na samym końcu mówi tak, nie. Najpierw szuka go, słuchajcie, szuka. My tam po prostu jesteśmy podekscytowane, ale jednocześnie przerażone. To jest ten sam moment. Podziw dla Boga, ekscytacja i przerażenie jednocześnie. I ona mówi nie. Mówi na samym końcu, mówi nie, znalazłam taki malutki, wiecie, ale z takiego dużego, nie, taki malutki został, nie. Mówi, czuję, że jest, jeszcze coś jest, nie. I ja mówię, tato, co my mamy teraz zrobić? Wiesz, co jeszcze mam zrobić? A tatuś mówi, po prostu dziękujcie. I zaczęłyśmy dziękować, ona zaczęła dziękować. W momencie, oczywiście, Randy mówi, wiecie, 80% uzdrowienia to już jest uzdrowienie. Już się powinniśmy cieszyć. Cieszyliśmy się, ale bardzo chcieliśmy, żeby ten jeden kawałek też zniknął. Ale nie było nam w tamtym momencie tego dane, żeby to zobaczyć. było dane nam to, żeby uwolnić niezwykłą wdzięczność, żeby razem z nią dziękować. I ona też powiedziała, że będzie dziękować, że będzie dalej w tym trwać i że będzie dalej robić to, co tata pokazał. Słyszeliście to, że Jezus zmniejszył nowotwór z takiego do takiego? Słyszeliście? Jemu chwała. Jemu chwała. Słyszeliście? Tak kiepsko reagujecie coś na to. On naprawdę pokonuje nowotwory i uwalnia z nowotworów, ale on nas testuje w trzech dziedzinach. Co mówisz?
Co najmniej w trzech.
Co najmniej w trzech, to prawda. A teraz Zbyszek Walc będzie kontynuował i powie o kolejnych dziedzinach, w których Pan Bóg nas testuje. Na koniec chcę wam powiedzieć, że w tym poście, kiedy żeśmy się modlili, miałam sen. Pisałam o tym na Facebooku dla tych, co czytali sobie. W tym śnie Pan Bóg dał mi tabliczkę z napisem, ze słowem na ten rok. Słowo było napisane po angielsku, brzmiało owe i zmieniało się na awe. Owe to jest ow, po angielsku jego znaczenie to jest być dłużnym albo być wdzięcznym. Słowo ow, tak jak początek słowa awesome, czyli pisane przez a, awe to jest słowo, które oznacza podziw, zachwyt albo bojaźń. Bojaźń, która przychodzi z podziwem i z zachwytem. Kiedy dostałam te słowa, pomyślałam sobie, że znajdę momenty, gdzie w Biblii są użyte te dwa słowa. Więc okazało się, że w Dziejach Apostolskich bardzo często są te dwa słowa używane zamiennie. Bardzo często w tych momentach, kiedy apostołowie uwalniali znaki i cuda. I jest napisane, że ludzie wpadali w podziw i bojaźń przed Bogiem, dosłownie, jedno i drugie, z powodu wdzięczności. Z powodu wdzięczności tego, co Bóg czynił i z powodu bojaźni też tego, co Bóg czynił. Wierzę, że Bóg nas prowadzi do tego miejsca i wierzę, że kluczem dla nas do tego, żeby zdawać te różnego rodzaju testy, które tatuś nam daje i w których nas szkoli. Bo on nas nie szkoli po to, żeby nas pognębić, ale żeby nas czegoś nowego nauczyć. Daje nam różnego rodzaju testy. Że w tych testach takim kluczową rzeczą dla nas będzie w tym roku bojaźń Boża. Ona będzie przychodzić z podziwem i zachwytem do tego, co Bóg robi. Do tego, że byliśmy dłużnikami, ale zostaliśmy całkowicie uwolnieni od naszych długów. Jest w naszych sercach wdzięczność całkowicie z powodu tego, co Bóg czyni. Ale z drugiej strony podziw i bojaźń przed Nim. Ja wierzę, że bojaźń to jest coś, co może nas przeprowadzić. I czego wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo życzę. Tatusiu, dziękuję ci za to, że ty przychodzisz ze swoją chwałą. Dziękuję ci, że ty uwalniasz coraz więcej swojej chwały. I dziękuję ci, że ty chcesz, żebyśmy nieśli twoją chwałę. I że chcesz, żebyśmy nieśli ją coraz dalej i coraz głębiej. Dziękuję ci za testy, które nam dajesz. I dziękuję ci, że ty nie dajesz nam ich, żeby nas pognębić, ale ty dajesz nam te testy, żeby nas wyszkolić. Dziękuję ci, Ojcze, że będziemy coraz bardziej i coraz skuteczniej nieśli twoją chwałę. Dziękuję ci, że twoja obecność jest z nami, że ona jest zawsze z nami, że jest teraz. Dziękuję ci, że nie jesteśmy sami. Dziękuję ci, że twoja moc i twoja przychylność i twoje błogosławieństwo jest z nami. Tato, dziękuję ci, że to będzie dobry tydzień dla wszystkich nas. Tydzień wypełniony twoją mocą, twoją przychylnością, twoją obecnością. Dziękuję ci, tatusiu, że to będzie tydzień, w którym twoja chwała będzie niesiona dalej niż do tej pory. Błogosławię was wszystkich. Amen.
Amen.